как мгла, и найновший тен вальс Франсуа, где бы еще раз вручил пекли час, где бы сбудил в сердцах злых людей чар модного вальса Франсуа.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam serdecznie, panie Andrzeju.
Zasłuchałem się w tej melodii François. Piękna, prawda?
Fantastyczna.
Witamy słuchaczy kresowego saloniku Radia Gdańsk, tych wiernych i tych, którzy słuchają nas od niedawna. Cieszymy się z państwa obecności i przypominamy, że od tego roku spotykamy się w kresowym saloniku w każdą sobotę między 17 a 18. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie walcem François w wykonaniu Adama Wysockiego z 1935 roku.
Panie Andrzeju, poprawię się. Może fantastyczna, ale też klimatyczna.
Dokładnie.
Zanim przejdziemy do meritum naszej audycji, chciałbym serdecznie pozdrowić słupskich kresowiaków i pana Mariana Boratyńskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. Dziękujemy, panie prezesie, za miłe słowa skierowane do nas, autorów kresowego saloniku Radia Gdańsk.
I dziękujemy za zaproszenie. Obiecujemy, że jeszcze przed Kaziukami wpadniemy do Słupska na dobrą kawę.
A może i na kołduny albo na babkę ziemniaczaną. No zobaczymy.
Zobaczymy. A teraz posłuchajmy, co słychać na Wileńszczyźnie. Walenty Wojniło z polskiego portalu Wilnoteka.lt jest już na posterunku.
Witam słuchacze Radia Gdańsk. Dzisiaj powiem o laureatach plebiscytu Polak Roku. Dziennik Kurier Wileński od 22 lat wybiera najbardziej zasłużonego Polaka na Litwie. Czytelnicy mają do wyboru dziesiątkę kandydatów i o zwycięstwie decyduje liczba nadeslanych kuponów, ale też głosowanie kapituły konkursu. Tym razem jednak dwóch kandydatów miało prawie identyczne poparcie, więc po raz pierwszy tytuł przyznano ex aequo. Polakami roku 2019 zostali siostra Anna Mroczek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Siostra Anna Mroczek pochodzi z Polski. Obecnie pełni funkcję ekonomki w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, ale przez 14 lat była związana z Nową Wilejką. Pracowała jako katechetka w gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, założyła dla młodzieży Teatr Betania, a w ubiegłym roku otwarte zostało kolejne jej dzieło Centrum Kształcenia Rodziny.
Właśnie w 2005 świetlica Dom, który czeka, była otwarta. Później następne świetlice, teraz Centrum Kształcenia Rodziny, więc jakby praca się rozwija i mamy nadzieję, że właśnie sam proces pracy wyłoni następne kierunki systemu pomocy czy stylu pomocy dla dzisiejszego społeczeństwa.
Tadeusz Romanowski jest przedsiębiorcą, solecznickim radnym, założycielem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Za pośrednictwem tej wspólnoty do osób potrzebujących docierają pomoc żywnościowa, ubrania, obuwie, środki czystości. Dla dzieci z biednych rodzin w rejonie solecznickim organizowane są wakacje w Polsce, a ostatnio powstał pomysł powołania dla nich Centrum Dziennego Pobytu.
Mocno jesteśmy zorganizowani, solidarni, ale jesteśmy jeszcze, musimy jeszcze dużo pracować, żeby pomóc naszym ludziom, którzy mieszkają u nas takim skrajnym ubóstwie.
Sukces społeczników Wielkiego Serca jest dowodem na to, że wilnianie dostrzegają i cenią prawdziwą pracę u podstaw. Zwieńczeniem Wielkiego Dzieła Wileńskiego Hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki będzie otwarcie już za tydzień nowego działu dziecięcego. Tymczasem Wileńszczyzna pamięta także o potrzebie codziennego utrzymania tego hospicjum i na różne sposoby stara się wspierać wspólne dzieło. Na przykład wczoraj w Domu Polskim w Wilnie odbył się koncert charytatywny Maleńka Miłość z udziałem 12 wykonawców i zespołów. Już po raz szósty młoda piosenkarka Monika Rynkiewicz z przyjaciółmi zbierała w ten sposób środki na wsparcie hospicjum. A już 15 lutego wielkie święto w hospicjum, o czym na pewno opowie przy okazji kolejnego spotkania w Saloniku Kresowym, prosto z Wilna Walenty Wojnilo. Do usłyszenia.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Dziękujemy Walentemu za wiadomości z nad Wilni. A teraz przenieśmy się nad Zatokę Pucką.
Nie inaczej, proszę Państwa, ponieważ w poniedziałek w Pucku będziemy świętować stulecie powrotu Pomorza do Polski. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin z morzem, wrzucając, jak Państwo pamiętacie, do Bałtyku pierścień podarowany mu przez polską ludność Gdańska. Właściwie Puck zaczyna świętować już od jutra, ale uroczystości państwowe z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się właśnie 10 lutego.
Mam przed sobą jeszcze ciepłą, wydaną z tej okazji książeczkę Pomorscy Ojcowie Niepodległości. Historia i pamięć. Wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i naszego Radia Gdańsk. Na kartach publikacji przedstawionych zostało ponad 30 biogramów postaci zasłużonych dla odzyskania Pomorza po okresie zaborów, w tym działaczy polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, a także pomorskich duchownych, męczenników zamordowanych podczas II wojny światowej.
I warto jeszcze dodać, że do książki dołączone zostały 34 audycje zatytułowane Pomorzanie Polskiej Niepodległości, zrealizowane w naszym radiu. Dzięki temu możemy nie tylko przeczytać, ale także posłuchać fascynujących historii, m.in. o Antonim Abrahamie, ministrze Eugeniuszu Kwiatkowskim i oczywiście o generale Józefie Hallerze i wielu innych postaciach. Mamy dla Państwa 5 egzemplarzy tej książki. Pod koniec audycji podamy numer telefonu, będzie można zadzwonić do nas i stać się jej posiadaczem. Warto więc już teraz przygotować długopis.
Jesteśmy w Kresowym Saloniku, więc zdecydowaliśmy się oczywiście skrótowo przybliżyć Państwu w lutowych audycjach kresowość kilku pomorskich ojców niepodległości. Na początek, nie mogło być inaczej, generał Józef Haller. Oddajmy mu głos.
Po mszy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego, morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i zaślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polskim. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo, będziemy go mieli w Szczecinie.
Tak wspominał uroczysty akt zaślubin generał Józef Haller. Urodził się, przypomnijmy, w 1873 roku w majątku Jurczyce pod Krakowem. Gdy miał 9 lat, rodzina Hallerów przeniosła się do Lwowa. Tam Józef rozpoczął naukę w szkołach z niemieckim językiem wykładowym. Swoją przyszłość wiązał jednak z wojskiem.
I tak też się stało. Pierwszym przydziałem wojskowym podporucznika Józefa Hallera był 11 pułk artylerii we Lwowie. Oprócz oficerskiego życia, oczywiście po służbie, włączył się także w nurt polskiego życia kulturalnego i towarzyskiego Lwowa. W 1903 roku poślubił Aleksandrę Salę, a ich syn Eryk, urodzony w 1906 roku we Lwowie, był rotmistrzem 14 pułku ułanów jazłowieckich. Józef Haller pełnił wojskową służbę we Lwowie i Stanisławowie.
A podczas I wojny światowej był m.in. dowódcą 1. Pułku Legionów Wschodniego walczącego w Galicji, potem 3. Pułku Legionów i 2. Brygady Legionów Polskich.
A warto też wspomnieć, że w maju 1919 roku zostaje dowódcą frontu południowo-wschodniego i walczy z wojskami ukraińskimi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Marszałek Piłsudski mianuje go dowódcą frontu pomorskiego z zadaniem przejęcia części Pomorza przyznanego Polsce traktatem wersalskim. W październiku 1919 roku przybywa na Pomorze.
I tu, proszę Państwa, klamra się zamyka. Roku pańskiego 1920, dnia 10 lutego, Wojsko Polskie z generałem Hallerem na czele objęło wieczyste posiadanie polskie morze. Tak głosił napis na palu wbitym w dno zatoki.
Długo by jeszcze opowiadać o błękitnym generale, tak go nazywano ze względu na kolor mundurów armii Hallera, o jego działalności społecznej, sokolej, harcerskiej, Polskim Czerwonym Krzyżu oraz udziale w rządzie na uchodźstwie. Po wojnie pozostał na obczyźnie. Nie zgodził się, żeby po śmierci jego zwłoki zostały przeniesione do Polski rządzonej przez komunistów.
I jeszcze dodajmy, zmarł w 1960 roku w Londynie, powrócił do ojczyzny w 1993. Jego prochy spoczęły w krypcie kościoła pod wezwaniem świętej Agnieszki w Krakowie. A teraz na chwilę oddajmy głos Danielowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panowie, tradycyjnie zerkamy do przeszłości, do kresowej przeszłości. Zaczynamy od wieku XVIII tym razem. 4 lutego 1746 roku na Mereczowszczyźnie na Polesiu, obecnie to na Białorusi, urodził się Tadeusz Kościuszko. Najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Generał lejtnant Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Generał Brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Inżynier wojskowy ponadto i fortyfikator. Napoleon nazywał Kościuszkę bohaterem północy. Thomas Jefferson mówił o nim jako o najczystszym synu wolności, jakiego poznał. A caryca Katarzyna Wielka nazywała go po prostu bestią. Tadeusz Kościuszko jest uznawany za bohatera narodowego Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Białorusi. Skoro Kościuszko, to musi być pobudka Krakusów, albo inaczej śpiew włościan krakowskich z kosą i Kościuszką właśnie w tle. A teraz podnosimy się z kanap i krzeseł, rozciągamy ręce, bierzemy wdech i robimy przysiad, bo coś dla miłośników sportu. 7 lutego 1867 roku we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Co nadzwyczajnego w zrzeszeniu sportowym, można by zapytać, a choćby to, że było ono pionierskie, a jego członkowie z upływem lat przyczynili się między innymi do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i harcerstwa. Towarzystwo przetrwało zabory, działało po odzyskaniu niepodległości i przez cały okres międzywojenny. Zdelegalizowali je dopiero komuniści po II wojnie światowej. Okres tuż po II wojnie światowej to czarne karty historii Polski. 8 lutego 1951 roku zamordowano w więzieniu mokotowskim w Warszawie strzałem w tył głowy majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę, dowódcę słynnej 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Wraz z nim zamordowano 3 oficerów Wileńskiej Armii Krajowej, podpułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pochorecki, podporucznika Lucjana Minkiewicza o pseudonimie Wiktor i kapitana Henryka Borowskiego, pseudonim Chmiel, a sanitariuszki Wandę Minkiewicz, pseudonim Danka i Lidię Lwow, skazano odpowiednio na 12 lat więzienia i na dożywocie. Wiosną 2013 roku badacze Instytutu Pamięci Narodowej odkryli i zabezpieczyli szczątki łupaszki podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery na Łączce na warszawskich Powązkach. Uroczysty, oficjalny pogrzeb łupaszki odbył się 24 kwietnia 2016 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
Dziękujemy Danielowi.
Tę część naszej audycji podsumujmy pieśnią, która nosi dwa tytuły. Marsz lub Nie damy morza. Przenieśmy się razem z Andrzejem Boguckim i chórem do lat 30. ubiegłego wieku.
A po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy na drugą część kresowego saloniku. Naszym gościem będzie pani Irena Ukleja, mieszkanka Starogardu Gdańskiego, wywieziona jako dziecko z rodzinnego Stanisławowa do Kazachstanu.
Żeby nie było w Polsce żołnierzy, kto by strzegł Polski, jak się należy, żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Nie damy morza ani pomorza, gdy nam je ręka wróciła Boża. Nie damy Śląska, bo to piastowska, ziemia ojcowska, marsz, marsz, marsz. Nie damy Śląska, bo to piastowska, ziemia ojcowska, marsz, marsz, marsz. Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa. Nie chcę cudego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcę cudego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie damy morza ani pomorza, gdy nam je ręka wróciła Boża.
Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa.
Nie chcę cudego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcę cudego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Witamy Państwa ponownie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
I wracamy do historii sprzed 80 lat. Dla wielu Polaków z Kresów data 10 lutego ma zdecydowanie inny wymiar niż zaślubiny z morzem.
A mianowicie w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza z czterech tak zwanych wielkich deportacji mieszkańców Kresów Wschodnich w głąb Związku Sowieckiego. Dane sowieckie są zaniżane i niepełne. Szacuje się, że tylko w latach 1940-1941 wywieziono na Syberię i do Kazachstanu około 800 tysięcy osób. Brytyjscy historycy liczbę zesłańców szacują nawet na około 1,5 miliona. Nasz gość jako dziecko przeżył wywózkę do Kazachstanu.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziś w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk gościmy panią Irenę Ukleję, mieszkankę Starogardu Gdańskiego, urodzoną w Stanisławowie na Kresach, sybiraczkę, autorkę książki W bolszewickim piekle, ze Stanisławowa do ojczyzny droga wiodła przez Kazachstan. Bardzo panią serdecznie witamy w Kresowym Saloniku, pani Ireno.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani Irena powiedziała, że słucha Kresowego Saloniku co tydzień.
Tak, bardzo mi to ciekawie i jestem rozbudowana i myślami przenoszę się w stronę Kresów Wschodnich.
I uśmiecha się pani do nas, to oznacza, że to rzeczywiście jest gdzieś głęboko w sercu. Pani Ireno, zwyczajowo częstujemy naszych gości herbatą lub kawą. Czego pani się napije?
A ja poproszę tylko czystą wodę.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Pani Ireno, zacznijmy od miejsca urodzenia, czyli od Stanisławowa, którego wspomnienie zachowuje pani do dnia dzisiejszego. Jaki Stanisławów nosi pani w sercu i w pamięci swojej?
Jako mała dziewczynka w 8 roku życia opuściłam Stanisławów. To było piękne miasto i do dzisiaj jest takie w moim sercu i pamięci. Szerokie ulice, Nie było elektryczności na ulicach, paliły się lampy naftowe. Często chodziłyśmy jako dzieci z ojcem na spacery, ulica Sapieżyńska piękna. Mieszkałam na ulicy Zosina Wola 27. Bardzo ruchliwa ulica. Do szkoły chodziłam imieniem Emilii Plater, niedaleko Koszar, kiedy odbyłam wycieczkę niedawno. Dzisiaj ta szkoła istnieje. Stanisławów obecnie liczy 800 tysięcy mieszkańców, ale tubylców Polaków jest około 2000, mało. W mojej pamięci Stanisławów był piękny. Pamiętam ułanów, kiedy ulicą maszerowało wojsko do kościoła przez naszą ulicę. Park piękny. Często ojciec z nami szedł na spacery w góry Karpaty. Chciałam tu jeszcze wyjaśnić, pozostało w mojej pamięci narodowość Huculi. To był zlepek narodu rumuńskiego, węgierskiego, białoruskiego. Oni zajmowali się wyszywaniem. Przepiękne piesanki wielkanocne. Nie dążyli do wspólnoty państwa, żyli w górach, w Karpatach. Odwiedzali często nasz dom, przynosząc kożuszki haftowane, bluzki haftowane. Ich hafty były bardzo piękne.
Jak słyszymy tę opowieść o Stanisławowie, to z zamkniętymi oczami mogę sobie wytyczyć, można powiedzieć, mapę dzisiejszego Stanisławowa, pani Ireno. Pięknie pani o tym opowiada i to tak chyba jest, że w sercu gdzieś głęboko pozostaje to, co w pamięci małej dziewczynki wtedy się gdzieś mocno zawarło. Ale ta dziecięca sielskość brutalnie została przerwana przez agresję niemiecką i sowiecką na Polskę w 1939 roku. Jak pani to przeżyła?
1 września 1939 rok miałam iść do klasy drugiej, siostra do trzeciej. Braciszek był mały, miał 3 latka. Nadjechały samoloty. Mamusia powiedziała, nie puszczę was do szkoły, Tereniu i Irusiu, bo taki dziwny warkot. Naraz odezwały się syreny i poleciały na miasto bomby. Bardzo dużo zginęło ludzi. Postanowienie mamy było takie, więcej nigdy z domu się nie ruszę w czasie nalotów. Naloty trwały 17 dni. Okropnie przeżyłam to. Tuliłam się do kolan mamy. Na stole paliła się gromnica. Mówiliśmy litanie do Maryi. 17 września wszystko ucichło. Ojciec był policjantem. O 3 rano przyszedł się z nami pożegnać. Braciszek płakał. Ja tatusia nie puszczę. A tatuś odpowiedział mu, dziecko kochane, ja służyłem swoim ojczyźnie, nikomu nic złego nie zrobiłem. To było ostatnie pożegnanie. W Koszarach zostali w komisariacie aresztowani. Oficerowie, policja, studenci, wszyscy byli osadzeni w więzieniu dużym w Stanisławowie. W więzieniu trzymano ich do Gwiazdki, gdzieś w grudniu. Wszystkich wywieziono w takie miejscowości jak Katyń, Miedno i Koziolsk. 41 rok rozpoczynała się egzekucja, ale oni o tym nic nie wiedzieli. Tatuś natomiast pochodził z okolic Kutna, spod zaboru rosyjskiego. Bardzo znał dobrze język rosyjski. Przed egzekucją wyprowadzono ich przed stolik każdego kibitkami. Przywożono po 200 osób. Ręce wiązano w tyle kolczastym drutem, tak opowiedział ojciec. Sprawdzano rangę, skąd pochodzi i nazwisko. Oficer radziecki źle przeczytał ojca nazwisko. Nie Cesliak, tylko Cześniak. Tatuś odpowiedział, To nie są moje dokumenty. Ja się nie nazywam Cześniak, Cysliak. Odesłali do Moskwy na sąd, na śledztwo. Jedną z tortur opowiadał. Trzymali go nieraz całą noc w takiej kibitce drewnianej. Musiał być rozebrany do nago i zimna woda kapała mu przez całą noc na głowę. Wreszcie niczego więcej nie dowiedzieli się, zasądzili na 15 lat ciężkich robót w okolicy Archangelska, gdzie spławiał lasy.
Pani Ireno, jeszcze do historii taty wrócimy, ale wróćmy do pamiętnego dnia 13 kwietnia 1940 roku. To był czas Wielkanocy, ale jak pani się domyśla, nie o święta chciałbym zapytać.
Kiedy pozostaliśmy sami, często do domu wpadało NKWD, sprawdzało. 13 kwietnia nad ranem, łomot do drzwi, weszło 6 już żołnierzy z karabinami. Padła komenda, dawaj różio, gdzie jest broń. Rewizja, przewrócili mieszkania, szukali wszędzie, w szafach, w tapczanie, w łóżkach. Wreszcie oficer powiedział, polczasa, wychodzicie. Mamusia zemdlała, my zaczęłyśmy płakać. Najstarsza moja siostra nie zrozumiała, co się dzieje. Ubrała szkolny mundurek, jestem gotowa. Mnie ubrała sąsiadka, przyszła, usłyszała nasz płacz. Pod bramą stał duży wojskowy samochód. Samochodem zawieziono nas na dworzec, gdzie do każdego wagonu ładowano po 50 osób. Płacz matek, niemowląt. Nocą ruszył transport. Bardzo, bardzo długi. Nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, co się dzieje. Po obu stronach były pryczy. Na dole wycięta dziura do potrzeb fizjologicznych. Ale bez jedzenia. Jechaliśmy tak cały miesiąc. O 12 w nocy żołnierz do wagonu wrzucał cynowe wiadro ugotowanego pęczaku na niewymoczonych, słonych śledziach.
Pani Ireno, to był ten transport do Kazachstanu.
Tak. My nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Najgorsze było pragnienie. Prosiliśmy mamusi, dasz nam kiedyś dużo wody? Mamusia mówiła, tak. Dam wam, dzieci, wody, a najbraciszek prosił zawsze rano. Mamuś, ja poproszę bułeczkę z szynką i kakao. Nie dam ci, dziecko, bo już nie jesteśmy w domu. Nas wstęp jeszcze 2 doby wieziono.
Pani Ireno, docelowo zamieszkaliście we wsi Kazanka. Ale nie wiem, czy określenie zamieszkaliście to jest dobre określenie, bo byliście w ziemlance. To znaczy?
Ja wyjaśnię. To znaczy nas rzucono na step i powiedział żołnierz do nas, do mamy. Prażywiosz, to budziecie żyć, a padochniecie, to was nie będzie. Przeżyjecie, to będziecie żyć, a zdechniecie, to was nie będzie.
Pani Ireno, a jaka była codzienność na Syberii?
Otaczał nas z każdej strony step. Wielka roślinność, czosnek dziki, burzany, pokrzywy, trawa, pesz. Może tu wyjaśnię, ziemlanki to oni budowali z ziemi. Wycinali taki prostokąt skłonczy i jedno na drugie ściany obmazane gliną. Żółtą zmieszany z odchodami krowy. W Kazance były 3 takie ziemlanki. Rosyjska kobieta po 3 dniach przyszła do nas i powiedziała, chodźcie, ja mam 2 pomieszczenia, bo was tu wilki zjedzą. W nocy mnóstwo wilków.
Pani Ireno, słuchając tego, co pani mówi, i państwo też pewnie domyślacie się, że wyobraźnia może pracować teraz, ale to, co przeżywaliście wówczas, jeżeli na przykład temperatura dochodziła do minus 50 stopni i w takich warunkach trzeba było żyć...
Nie było toalety, nie było wody, nie było co zjeść. Nieraz mamusia chodziła do takiej, oni to nazywali kłuni w czasie mrozów. i jak zboże było wywiezione z kołchozu, ten piasek zbierała tam jakieś ziarenka i z tego na żarnach placek nam upiekła. Oddała swój płaszcz za 16 kilogramów łupien i trochę otręb. I to było te łupiny ugotowane, pognieciony i otręby. I taki placek na gołym piecyku upieczony. Tyle, żeby przeżyć. Latem no to jedliśmy komosy, pokrzywy. Nieraz 3-4 dni bez jedzenia. Taki moment wyobraźnie pozostał mi, kiedy nie jedliśmy 3 dni, byliśmy bardzo głodni. Mamusia szła z nami przez głuchy, niekończący się step, wydeptaną ścieżyną. Naraz patrzymy, przed nami spadła duża dzika kaczka. No parę dni mieliśmy coś do zjedzenia. Tu była wielka opatrzność Matki Bożej Łaskawej, którą zostawiliśmy w Stanisławowskim Kościele. Ten obrazek cały czas nam towarzyszył na Syberii.
Na chwilę zróbmy małą pauzę, Pani Ireno. Zaraz do tej opowieści wrócimy, a teraz wysłuchajmy utworu Łzy mojej matki w wykonaniu Bernarda Ładysza.
Już przeszłość bezpowrotną dzieciństwa mego odszedł świat. Samotny patrzę w okno, przede mną obraz tamtych lat. Dwie łzy mojej matki są mi droższe nad klinoty. Dwie łzy mojej matki w pamięci pozostały dotąd. Czasem, gdy mi źle, gdy cierpienie mnie otoczy, jej twarz zbliża się. Dobre widzę oczy, znów jest, co minęło. Dom rodzinny, kącik znany i lśnią niby perły. Najdroższe dwie matczyne łzy. Okno wszedł cichutko, powoli gęstniejący mrok. Przyszedłeś znowu smutku i nie opuszczasz mnie na krok. Dwie łzy mojej matki są mi droższe nad klejnoty. Dwie łzy mojej matki pamięci pozostały dotąd. Czasem, gdy mi źle, gdy cierpienie mnie otoczy, jej twarz zbliża się. I te dobre widzę oczy znów jest. Co minęło, dom rodzinny, kącik znany i lśnią niby perły. Najdroższe dwie matczyne łzy.
Pani Ireno, jak to się stało, bo wspomniała Pani o Matce Bożej Łaskawej. Matce Bożej ze Stanisławowa. A wracając do Pani ojca, na Syberii odnalazł się Pani ojciec aresztowany w 1939 roku. Cudem uniknął Katynia.
Właśnie dlatego, że pomylili nazwiska, ale kiedy było porozumienie rządu londyńskiego i Sikorski, oni się pytali w lagrze Polaków. Już nie traktowali nas jako polskich burżuje, tylko swoich przyjaciół. I pytali się, kto jest Polakiem, bo tam było dużo ich obywateli różnej narodowości. A kto chce iść z armią Andersa, kto chce szukać rodziny? Tatuś powiedział, że będzie szukał rodziny. 3 miesiące szedł przed step. Dzisiaj, kiedy już jestem w podeszłym wieku, nie mogę sobie wyobrazić. Przecież nie miał kompasu. Otaczał go głęboki, głuchy step. Szedł i zawsze się pytał, czy pani widziała taką Polkę? Ma 2 małe dziewczynki i małego chłopczyka. Mają jasne, długie włosy. I po tych śladach odnalazł nas w Prysznorkowce, gdzie mama z Kazanki z nami uciekła. W Prysznorkowce było więcej Polaków. Siedziałam pod ziemlanką. W ziemlance mieszkało nas 3 polskie rodziny. Patrzy, idzie drogą staruszek obdarty, długa broda. Zawołał: Irusia, to jestem twój ojciec. Wyciągnęłam ręce, lecę do taty, zaczęłam płakać, objęłam go, wszedł do ziemlanki. Polacy zaczęli się pytać, czy pan widział mego męża, mego? Tatuś wiedział, że są straceni, rozstrzelani w tył głowy, ale nie komentował, nie chciał wzbudzać rozpaczy i żalu pozostawionych matek.
Pani Renow, na tej tułaczce, na nieludzkiej ziemi, jak nazwał Syberię Józef Szczapski, towarzyszyła pani wiara. No i rodzinne pamiątki, zdjęcie ojca, ale też replika obrazu z lwowskiego kościoła karmelitów, obrazu świętego Tadeusza, patrona w sprawach nomen omen najtrudniejszych i beznadziejnych. Nie ma przypadków. Opatrzność nad panią i nad pani rodziną czuwała.
Tak, prowadziła nas taka opieka Matki Bożej, może modlitwy. Mamusia często na stepie z nami śpiewała wszystkie pieśni, należała do chóru w katedrze lwowskiej. Idźmy, tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. I zawsze powtarzała: dzieci kochane, zobaczycie, wrócimy. Była bardzo pogodna, wszczepiła w naszą duszę tą miłość, patriotyzm, że my musimy przetrwać. Przecież na tych stepach spędziliśmy 6 lat i 6 miesięcy.
Pani Reno, jak tak słuchamy tego, co pani mówi, jak można przetrwać tak trudne chwile, tak trudne momenty?
Hart ducha, miłość i wiara, opatrzność Boża. Żeby się nie załamać, trzeba mieć bardzo dużo siły i nadzieje. Właśnie jak wspomniałam, tego hartu ducha, ale to czerpaliśmy od mamy. I zawsze teraz sobie powtarzam, że matki syberyjskie to były wielkimi bohaterami. Przecież mamusia miała 35 lat i wkoło siebie małe dzieci, 3. Ile musiała przetrwać, nie okazać nam rozpaczy, załamania. I wiary w Boga, wytrwanie i miłość tej ojczyzny, że my musimy wrócić. Kiedy uczyłam się języka rosyjskiego, postanowiłam, że ja muszę kiedyś powrócić do ojczyzny i będę uczyła języka polskiego, za którym bardzo tęskniłam. Mamusia mówiła nam wierszy patriotyczne, taki jeden wiersz pamiętam. Wojna z domu nas wygnała i rzuciła pośród stepu. Tu nie widać naszej chatki, tylko szumi z dala gęsty las. Ale w duszach naszych było to wytrwanie, żeby przetrwać.
I pani Ireno, ten powrót w końcu nastąpił. I to w kwietniu, który jest, wydaje mi się, symbolicznym dla pani miesiącem, bo w kwietniu 40 roku zostaliście państwo zesłani na Syberię i po ponad sześciu latach w kwietniu 1946 roku dowiedzieliście się, że jesteście wolni.
Taką scenę może jeszcze przedstawię. Po 7 latach prawie, przecież nie widzieliśmy kapłana, bo tam nie można było mieć ani świętego obrazka. Cerkwie były zrujnowane jako magazyn albo świeciły witrażami pustymi. Pierwsza nasza msza, kiedy przekroczyliśmy gdzieś w okolice Brześcia, blisko granicy, przyszedł ksiądz i zaprosił nas na Eucharystię. weszliśmy do małego kościółka. Cały transport ledwo się pomieścił. Kapłan ukląkł z nami, bo kiedy zagrzały organy, płacz nasz zagłusił te organy. To było powitanie pierwszej mszy i naszej ojczyzny.
Dziękujemy serdecznie za tę piękną, wzruszającą opowieść.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i mogę się podzielić swoim przeżyciem i hartym ducha i wiarą w moc Bożą.
Bardzo dziękujemy.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, temat deportacji jest znany. Ukazało się wiele publikacji na ten temat. Ale za każdym razem, gdy słucham relacji świadków historii, to trudne jest do wyobrażenia, ile człowiek jest w stanie pokonać.
Wszystkich, którzy interesują się tym tematem, zachęcamy do odwiedzenia Muzeum II Wojny Światowej. Jutro o godzinie 17 w muzeum zostanie zaprezentowany film Pamięć jest naszą ojczyzną w reżyserii Jonathana Duranda. Opowiada on o losie ponad 18 tysięcy polskich kobiet i dzieci żyjących w Afryce jako uchodźcy.
Przed rozpoczęciem projekcji dr Dimitri Panto wygłosi prelekcję dotyczącą deportacji sowieckich w 1940 i 1941 roku oraz zaprezentuje krótki film, którego tematem są losy dzieci deportowanych podczas wojny na Syberię.
Proszę Państwa, zanim się pożegnamy, przypomnijmy, że mamy dla Państwa, tak jak już zapowiadaliśmy, 5 książek Pomorscy Ojcowie Niepodległości, Historia i Pamięć, wydanych przez Gdański IPN i Radio Gdańsk. Wystarczy do nas zadzwonić lub wysłać SMS-a.
Podaję numer telefonu 601-979-828.
A ja powtórzę 601-979-828. No i cóż, panie Michale, powoli kończymy już chyba nasze spotkanie z państwem.
Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień, w sobotę 15 lutego po godzinie 17.
A w kresowym saloniku Radia Gdańsk żegnamy się piosenką Hanko z 1932 roku w wykonaniu Mieczysława Foga.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org
A dzisiejszy kresowy salonik Radia Gdańsk zrealizował Jacek Puchalski.
Żartuj ze mną i nie dręcz, Hanko, mnie nadaremno. Ja przecież wiem, na pewno tęsknisz też i pokaż mnie, bo czy twe mi mówią tak, gdy usta mówią nie? Więc czyżbyś, Hanko, już zapomniała, jak przy księżycu mnieś całowała? Zostały mi wspomnienia, ustnych drżenia dziś mi brak. Więc nie dręcz dłużej i powiedz tak. Ja nie wiem sam, co mnie urzekło, bez ciebie żyć to dla mnie piekło. Zdradziecki czas powoli płynie, a kiedyż minie ten długi dzień. Wieczorem ty znów ze mnie szydzisz i często drwisz z mych tęsknych śnień. Haneczko, czy nie widzisz, że się stałem już jak cień? Jak przy księżycu mnieś stało. Zostały mi wspomnienia ust twych drżenia, dziś mi brak, więc nie dręcz dłużej i powiedz tak.